niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Łączy celebrowane dni męki i zmartwychwstania Chrystusa Jego poniżone, wywyższone ciało. Jeszcze niedawno wydawało się, że głównym zagrożeniem uznania godności człowieka jest materializm, a zatem kwestionowanie istnienia w nas wymiaru duchowego. Cielesność człowieka doskonale widać i jakby nie trzeba się zastanawiać nad tym faktem. Dzisiaj okazuje się, że spór o człowieka dotyczy wpierw jego ciała i jest to o wiele trudniejszy spór niż spór o ludzkiego ducha. Łatwiej bowiem uwierzyć w istnienie rzeczywistości duchowej w sobie, niż uwierzyć w godność ludzkiej cielesności, nękanej na co dzień, od rana do wieczora, przemijalnością i pożądliwością. To są twarde fakty, które próbują skłonić do uznania spraw ciała za poniżej osobowe, co usprawiedliwiałoby inne ich traktowanie niż tak zwanych spraw ducha. Nawet chrześcijanie nękani są tym podejrzeniem i chyba mimowiednie niekiedy mu ulegają, co widać w zatrważających deklaracjach osób popierających na przykład zapłodnienie in vitro. Dla tych raczej neomanichejczyków niż chrześcijan jest to manipulacja jakoby tylko ludzkim ciałem, a nie manipulacja osobą ludzką. Czyżby zatem nie zauważali, że nasze odkupienie dokonane zostało nie w inny sposób, ale mocą męki Chrystusowego ciała? Dotykając zmartwychwstania, widać traktujemy je jako fatamorganę, skoro w naszym własnym życiu inną miarą mierzymy sprawy ducha i sprawy ciała. Ta pokusa nęka całe dzieje chrześcijan, zagrożonych nieustannie odradzającymi się prądami manichejskimi, negującymi osobowy charakter ludzkiego ciała. W czasach świętego Tomasza z Akwinu byli to zwłaszcza Katarzy, uważani przez niego za najgorszą herezję, do walki z którą stanęli synowie świętego Dominika. Szczególne jednak, że czołowi obrońcy Europy przed odradzającą się plagą manicheizmu dzisiaj oskarżani są o to, z czym sami walczyli. Czyżby dlatego, żeby nam zabrakło pomocników w identyfikacji i przezwyciężeniu nam współczesnych form manicheizmu? Regularnie zatem oskarża się zarówno świętego Tomasza z Akwinu, jak i świętego Augustyna o jakoby niedowartościowanie małżeńskich kontaktów cielesnych, a nadwartościowanie znaczenia ich prokreacyjnego wymiaru. Czyżby jednak możliwe było nadmierne cenienie wartości ludzkiego zaistnienia? Obydwu świętym obrywa się też regularnie od swoich współwyznawców o jakoby dyskryminowanie kobiety i jej cielesności. Widoczne to miałoby być jakoby wtedy, kiedy święty Tomasz zastanawia się, dlaczego kobieta nie została stworzona przez Boga ani z głowy mężczyzny, ani z jego stopy. Według Akwinaty symbolika głowy oznaczałaby powołanie kobiety do kierowania swoim mężem. Stopa oznaczałaby niewolniczą pozycję kobiety. Reszty wyjaśnienia niektórzy nie fatygują się otrzymać, bo ich zdaniem już widać deprecjację kobiety przez świętego Tomasza z Akwinu. Wszystkie miejsca poniżej najwyższych czy najwyższego wydają się kuszonemu człowiekowi dyskryminujące i chętnie nawet Panu Bogu odebrałby jego ontyczną, aksjologiczną wyższość. Tymczasem święty Tomasz jeszcze dodał, że natchniony autor posłużył się metaforą żebra, żeby wskazać, że żona ma być towarzyszką swojego męża. Wtóruje mu święty Augustyn w wyznaniach, cytuję: umysłem, racjonalną inteligencją, kobieta jest równa mężczyźnie, ale pod względem płci tak mu jest cieleśnie podporządkowana, jak popęd do działania powinien być podporządkowany kierownictwu rozumu. Czyżby to zbyt mało dla oskarżycieli świętego Tomasza z Akwinu i świętego Augustyna? Czyżby chodziło nade wszystko o zburzenie przyjacielskiej relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą, relacji wyznaczonej przez odmienność cielesności, a zatem i osobowości obojga, a zaprowadzenie pomiędzy nimi niszczącego konfliktu? Żadna inna pora roku liturgicznego, jak czas męki i zmartwychwstania, nie obliguje bardziej do myślenia o godności ludzkiego ciała. Szczęść Boże!